Fortyfikacje miejskie.
Patrz na Tarnów, na gniazdo tarnowskich. Jakie bogactwo umieszczan, jak oprawne jest miasto wałami, murem i strzelbą ku obronie, pisał w XVI wieku Stanisław Orzechowski. Nic zresztą dziwnego, skoro właśnie wiek XVI był dla Tarnowa wielce obfitujący w inwestycje, które najwyraźniej realizowane były z wielkim znawstwem i bardzo solidnie. Wiemy bowiem z opisów, że cieszyły oko przybyszów z zagranicy jeszcze długo później. Ulryk z Werdun w sporządzonej w drugiej połowie XVII wieku notatce tak opisywał gród Leliwitów. Tarnów jest zgrabnym miastem, ma wały z ziemi, u nich u góry naokoło mur z bastionami i silne wieże na skrzydłach wraz z suchą fosą naokoło. Czy już wiesz, jakim szlakiem podążymy?
Trudno byłoby się nie domyślić, tak precyzyjnie dobrałaś cytaty. Zresztą stoimy przed fragmentem XVI-wiecznych fortyfikacji. W sumie te fragmenty zachowały się w różnych częściach Tarnowa, mają długość kilkudziesięciu metrów, a przecież pierwotnie były długie na ponad 900 metrów.
Tak, a gdyby policzyć podwójne mury od strony północnej i północno-zachodniej, to wyszłoby grubo ponad kilometr. Skądinąd bardzo przemyślni byli budowniczowie, bo zauważ, zabezpieczono miasto podwójnym murem wewnętrznym i zewnętrznym od strony, gdzie teren był płaski i łatwo dostępny. A jeden tylko mur okalał miasto od strony południowej, gdzie dostępu do grodu broniło dodatkowo strome zbocze. Widać z tego, że i budowniczowie, i inwestor mieli głowę na karku. Co zaowocowało między innymi tym, że kiedy budowa została ukończona, Tarnów był jednym z najlepiej ufortyfikowanych miast Polski Południowej, a same fortyfikacje były jednymi z najnowocześniejszych.
No z pewnością tak i zapewne zasługa w tym przede wszystkim samego inwestora. Reparację i rozbudowę murów na początku XVI wieku zlecił nie kto inny jak wybitny strateg i mąż stanu, autor najwybitniejszego staropolskiego dzieła piśmiennictwa wojskowego Rada Sprawy Wojennej, hetman Jan Tarnowski, podówczas właściciel Tarnowa. Fortyfikacje budowano do 1544 roku z przerwami, a ponieważ inwestycja była rzeczywiście ogromna i nie udźwignęliby jej sami mieszczanie, znaczną część sfinansował ze swej prywatnej kasy właśnie hetman Tarnowski.
Ale już wydatki na proch i saletrę pochodziły z miejskiej kasy. Widzimy tylko fragment muru, a ja chcę sobie wyobrazić, jak wyglądał w całości. Myślę, że może nam w tym pomóc historyk Łukasz Winczura.
Jak każde przyzwoite miasto, takoż i nasz Tarnów miał godne i solidne obwarowania. Fragmenty murów, jakie po dziś dzień się ostały, pochodzą z XVI stulecia. W 1513 roku Jan Amor Tarnowski, wojewoda krakowski, rozpoczął przebudowę starych murów miejskich, które pamiętały wiek XIV, czyli epokę założyciela Tarnowa, Specymira Zmalsztyna. O zachowanych murach miejskich wiemy, że w najwyższych miejscach miały około 6 metrów. Cegłę, kamienie, wapno i piasek sprowadzano ze Skrzyszowa, Łękawki, Pilzna, Biecza, a nawet Jarosławia czy Krosna. Z zachowanych ksiąg miejskich poznajemy budowniczych tarnowskich murów, mało znanych rzemieślników. To był Hanusz Niemiec, Marcin z Biecza, Bartłomiej czy Tomasz. Nie byli to jacyś wybitni fortyfikatorzy, bo przebudowa murów ślimaczyła się aż do 1544 roku, szarpiąc bezlitośnie kasę miejską i denerwując mocno właścicieli miasta. Tym niemniej mur był bardzo solidny, wzbogacony 10 basztami.
Bardzo funkcjonalną ozdobą murów, którymi szczelnie otoczony był Tarnów, były baszty. Pół baszta, dwie bramy i liczne furty. Niektóre zachowane są dobrze, z niektórych, na przykład z bramy Pilzneńskiej, pozostała do dziś tylko nazwa, a z niektórych nawet i to nie zostało, jak w przypadku bramy krakowskiej.
Ale wydaje mi się, że istnienie owych murów, bram, furt uzmysławia nam bardzo ważny fakt. Miasto kilka wieków temu było zupełnie innym organizmem niż dzisiaj. Była to, można powiedzieć, sporych rozmiarów posesja z solidnym, w cudzysłowie, ogrodzeniem i pilnie strzeżonymi wejściami. Można więc w dzisiejszym języku powiedzieć, że każde wejście i wyjście z miasta było monitorowane.
Teraz spróbujmy jednak zbadać, jak wyglądałaby obrona Tarnowa. Mamy mury z fosą, mamy baszty, są udokumentowane wydatki na proch i saletrę. Jakiej broni używano i kto nią władał w momentach, kiedy trzeba było bronić miasta?
Poszczególne cechy miały pod swoją opieką poszczególne odcinki fortyfikacji i miały za zadanie opiekować się nimi zarówno w czasie zagrożenia, jak i utrzymywać je w należytym porządku w okresie pokoju. Była jednak specjalna organizacja, która zajmowała się ćwiczeniami używania broni. To istniejące od XV wieku, choć z przerwami, do dziś Bractwo Kurkowe. Obecnie bracia Kurkowi tradycyjnie, jak przed wiekami, co roku roku urządzają zawody strzeleckie. Najlepszy wybrany zostaje królem. Przed wiekami król zwalniany był z podatków. Ta tradycja jednak do dziś nie przetrwała. Bracia Kurkowi dzisiaj pełnią funkcje reprezentacyjne, kultywują i przekazują tradycje. Kiedyś bronili miasta przed najeźdźcą, mówi Józef Bosowski, pierwszy król Kurkowy po odnowieniu bractwa.
Mury same by nie wystarczyły na obronienie miasta, dlatego bo wystarczy przystawić drabinę i przez te mury przejść. Na tych murach musiał się znajdować ktoś, kto by tych wchodzących po drabinach nie dopuścił do miasta. Wojska, jakie obecnie mamy, nie było dawniej. Była szlachta, ale ta szlachta mieszkała po dworach, zamkach, poza miastem, natomiast w mieście była przeważnie ludność rzemieślnicza. I wtedy ochotnicy zgłosili się, że oni będą pełnili funkcję straży miasta, a więc na tych murach będą pilnowali, czy nieprzyjaciel się zbliża. Jeśli się zbliża, to sygnalizowali całe miasto i zwoływali do obrony. Oprócz tego członkowie Bractwa Kurkowego mieli obowiązek ćwiczyć się we władaniu bronią białą, bronią palną, armatami i w ogóle całą taktyką obronną. Ta działalność, ta nauka ich wymagała czasu i wiele poświęcenia, a to nie było płatne. W związku z tym należałoby tym ludziom coś za to dać. I dano im przywileje, mianowicie w tych czasach do kontusza i do szabli. Miała prawo tylko szlachta, ponieważ w Bractwie Kurkowym byli ludzie nienobilitowani, przeważnie to oni dostali przywilej noszenia kontusza i szabli. Oni dostali przywilej występowania w sądach grodzkich. Była to jak gdyby pewna forma nobilitacji.
Skoro mówimy o obronie miasta przed napaścią z zewnątrz, to przyjrzyjmy się bliżej obiektowi, który na naszej mapce oznaczony jest numerem 8.
Półbaszta została wybudowana właśnie podczas prac zleconych przez hetmana Jana Tarnowskiego. Pochodzi z pierwszej połowy XVI wieku.
Ciekawa jest jej otwarta forma, jak mówi historyk Łukasz Winczura, o żadnym pośpiechu czy niedoróbkach nie może być mowy. Obiekt ten świadczy o tym, że tarnowskie fortyfikacje budowane były zgodnie z duchem czasu i brano pod uwagę wszelkie aspekty.
Rzeczywiście jest to wyjątkowa budowla, tak zwana basteja. Ona jest otwarta po to, aby w trakcie zaciekłej bitwy artylerzyści nie podusili się w dymie z dział. Proszę zwrócić uwagę na otwory, na ich kształt. To świadczy o tym, jaka broń była używana w walce, a była to już wtedy w XVI wieku broń palna. W ogóle architektura obronna była oczkiem w głowie Jana Hetmana Tarnowskiego. Tarnowski jako świetny strateg i zaprawiony w bojach dowódca podpatrywał architektoniczne nowinki we Włoszech. Do Italii co prawda hetman jeździł na kurację, ale w okolicach Padwy, gdzie zażywał kąpieli w ciepłych źródłach, mieszkał także książę Ercole II d'Este, książę ferraryjski, także mąż szczególnie rozmiłowany w strategii i w wojskowości. Tam Tarnowski kopiował rysunki, patrzył na architekturę i przeszczepiał te doświadczenia na grunt polski. Dowodem tego i nasza tarnowska basteja, która była zaporą nie do przebycia dla niepokojących Tarnowem najeźdźców. Solidna, dobrze ufortyfikowana, obszerna, ale nie tylko Tarnów nosi ślady zamiłowań architektury wojskowej Tarnowskiego. Trzeba powiedzieć o Beluardzie w Rożnowie, wielkim i unikatowym przedsięwzięciu architektury obronnej. Trzeba powiedzieć o Tarnopolu i o Tarnogórze, dwóch miastach lokowanych przez Tarnowskiego, również przezeń solidnie ufortyfikowanych. I na deser pamiątka literacka zamiłowań architektonicznych Tarnowskiego. Powstał taki traktat Oprawianie zamków albo miast, nad którym pracę hetman rozpoczął w 1557. Niestety dzieła nie dokończył, gdyż zmarł 4 lata później. Wtedy także zakończył się Złoty Wiek Tarnowa. Złoty wiek także w dziejach architektury obronnej.
Dodajmy jeszcze na koniec, że Jan Tarnowski wydał specjalny dokument zatytułowany Nauka Jegomości około obrony miasta Tarnowa. Była to swego rodzaju instrukcja, jak działać w czasie napadu nieprzyjaciela. Hetman ustalił tam, co następuje. Gdzieby potrzeba, Boże, uchowaj, przeszła, tedy ludzi ze wsi podzielić na troje. Jedno, co by się godzili ku obronie na zamek, drugą część do miasta, a ci, co by mniej godni byli, jako tchórze, etc., wtedy w lasy, gdzie by się najbezpieczniej zdał zdobytkiem iść. Hetman nie zapomniał też o sprawach natury estetycznej, precyzyjnie określając barwę ubiorów i kroje proporców.
Na nic się jednak zdały dokładne wytyczne, bo mury miejskie miały stosunkowo krótki żywot. Jeszcze w XVII wieku zachwycał się nimi Ulryk z Werdum, ale już w XVIII zostały z nich szczątki. Te fragmenty, które dzisiaj oglądamy, to w większości rekonstrukcja, której dokonali konserwatorzy w latach 60. minionego stulecia. Jak wyglądały naprawdę, możemy jedynie wyobrazić sobie, spacerując ulicami Wałową, Szeroką, Bernardyńską i wreszcie Targową. Mniej więcej tak właśnie wyglądał pierścień murów wokół Tarnowa.
Ale teraz zapraszamy w kierunku Placu Rybnego i Bimy, oznaczonej na naszej mapce numerem 6. Tam będzie nasz kolejny przystanek.